Pomyślmy przez chwilę o, no, o najbardziej zdyscyplinowanej osobie, jaką w ogóle można sobie wyobrazić.
Mhm. Kogoś, kto wstaje o 5 rano i od razu bierze zimny prysznic.
Dokładnie tak. Ktoś z idealnie zbilansowaną dietą, perfekcyjnym planem dnia, rozpisanym dosłownie co do minuty. No i dom oczywiście liśniący czystością.
Brzmi jak absolutny ideał.
Brzmi świetnie, prawda? Ale musimy tu zadać bardzo niewygodne pytanie. Dlaczego współczesna psychologia tak często pokazuje, że to właśnie ci ludzie, ci mistrzowie żelaznej woli, nagle doświadczają najbardziej spektakularnych załamań?
No tak, takich totalnych kryzysów.
Właśnie. Kryzysów i całkowitego wypalenia. Odpowiedź jest zaskakująco prosta, choć dość bolesna. Po prostu używają całkowicie niewłaściwego paliwa. Próbują napędzać tę ogromną maszynę swojego życia, spalając wyłącznie własne mięśnie i własną siłę woli.
A to jest zasób, który zawsze, prędzej czy później, no, po prostu się kończy. Nie ma opcji, żeby działał w nieskończoność.
Jasne. Zmaganie z głęboko zakorzenionymi nawykami, jakimiś słabościami czy wadami charakteru, to jest przecież absolutnie uniwersalne ludzkie doświadczenie. Wszyscy mamy w sobie takie obszary, które chcielibyśmy zmienić.
Mhm. I wszyscy zastanawiamy się, czy trwała zmiana jest w ogóle możliwa bez tego wyczerpującego, nieustannego zaciskania zębów. To jest prawdopodobnie jedno z najważniejszych pytań, jakie człowiek może sobie zadać w kontekście rozwoju.
Dokładnie.
Napięcie między naszym ograniczonym ludzkim wysiłkiem a potrzebą jakiejś zewnętrznej, transformującej mocy jest absolutnie fascynujące, bo przecież szukamy sposobu na przemianę, która ostatecznie nie doprowadzi nas do frustracji z pustym bakiem.
Tak, to jest główna misja naszej dzisiejszej dogłębnej analizy. Witamy bardzo serdecznie. Przyjrzymy się dziś niezwykle uważnie materiałom z wykładu doktora Matthew S. Harmona. Wykład ten nosi tytuł Work Out Your Own Salvation, czyli w wolnym tłumaczeniu Wypracowujcie swoje zbawienie.
Tak, ten materiał bardzo mocno bierze pod lupę fragment listu do Filipian, konkretnie drugi rozdział, wersety od 12 do 18.
Celem naszego dzisiejszego spotkania jest zrozumienie, jak mechanicznie działa proces trwałej zmiany. Zobaczymy, jak uniknąć historycznych błędów, które jako ludzkość powielamy od tysiącleci.
Mm-hmm.
A przede wszystkim dowiemy się, jak przejść przez ten proces, nie kończąc jako emocjonalny wrak. Okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Kontekst całego tego fragmentu jest kluczowy. Dr Harmon zauważa tam, że Paweł Starsu pisze te słowa zaraz po tak zwanym hymnie o Chrystusie.
To jest ten przepiękny, bardzo wysoki teologicznie poemat, prawda?
Dokładnie. Poemat o całkowitym, absolutnym posłuszeństwie Jezusa. I nagle, zaraz po tej wielkiej poezji, autor uderza w niesamowicie praktyczną nutę, no wręcz zrzucając wyzwanie do ciężkiej pracy nad sobą. Harmon zwraca tu uwagę na genialne rozróżnienie. Zwykle operujemy w trybie tak zwanego posłuszeństwa horyzontalnego.
Czyli tego skierowanego na ludzi wokół nas.
Właśnie. Zachowujemy się lepiej, pracujemy wydajniej, nie podnosimy głosu, kiedy w pokoju jest szef.
Albo jakiś lider.
Albo po prostu ktoś, na czyjej opinii nam na maksa zależy. Ale badany przez nas tekst wzywa do czegoś innego. Do posłuszeństwa wertykalnego, czyli przed Bogiem. I to niezależnie od tego, czy ktokolwiek z ludzi akurat patrzy.
I to wertykalne podejście zmienia w ogóle fundamenty tego, jak funkcjonujemy. Zdejmuje z ludzkich barków taką gigantyczną, miażdżącą wręcz presję.
Jak to dokładnie działa?
No wiesz, kiedy główną motywacją staje się zadowalanie otoczenia, człowiek wpada w straszną pułapkę. To jest wyczerpujące zarządzanie wizerunkiem. Musisz nieustannie skanować pomieszczenie, czytać nastroje, dopasowywać różne maski do różnych ludzi.
Jasne, a opinia publiczna jest przecież nieskończenie kapryśna. Raz cię kochają, raz cię nienawidzą.
Dokładnie. Tymczasem świadomość, że odpowiadamy wertykalnie, czyli w jednym stałym kierunku, paradoksalnie daje niezwykłą wolność. Motywacja przesuwa się wtedy z tej zewnętrznej kontroli na bardzo głęboką wewnętrzną spójność.
Mm-hmm.
Zamiast ciągle pytać, co inni o mnie pomyślą, zaczynamy pytać, kim tak naprawdę jestem, gdy nikt nie patrzy.
Brzmi to pięknie i bardzo uwalniająco. Tu się pełna zgoda, ale muszę wejść w rolę adwokata diabła.
Śmiało.
No tak, ten sam tekst zaraz potem rzuca nam w twarz czymś, co brzmi jak cytat z jakiegoś taniego horroru. Paweł pisze, by to zbawienie wypracowywać z bojaźnią i drżeniem.
No tak, to brzmi dość mocno.
Czekaj chwileczkę. Czy cały ten system, zwłaszcza w Nowym Testamencie, nie miał opierać się na miłości, na poczuciu bezpieczeństwa i pokoju? Skąd nagle pojawia się tam jakieś drżenie? Mamy wyobrażać sobie kosmicznego dyktatora, który stoi nad nami z kijem i czeka na potknięcie?
To, co jest tutaj fascynujące, to fakt, że starożytne rozumienie tego konkretnego zwrotu nie ma absolutnie nic wspólnego z taką destrukcyjną paniką przed tyranem. Dr Harmon bardzo wnikliwie analizuje teksty źródłowe i wyodrębnia trzy konkretne filary tej bojaźni i drżenia.
Okej, słucham.
Po pierwsze, chodzi o zderzenie ze świętością i absolutnym majestatem Boga. To jest po prostu podziw, który fizycznie człowieka obezwładnia.
Aha, czyli jest taki strach z serii zaraz dostanę lanie. To raczej to uczucie, kiedy stoisz powiedzmy na samej krawędzi Wielkiego Kanionu albo tuż pod potężnym, ryczącym wodospadem Niagary.
W punkt.
Czujesz się jak pyłek. Czujesz taki potężny respekt. Twoje ciało wręcz fizycznie reaguje na tę niesamowitą skalę. Dryż. Ale przecież wiesz, że ten kanion nie ma zamiaru cię zaatakować, prawda?
Dokładnie tak. Uświadamiasz sobie po prostu, z jak ogromną potęgą masz do czynienia. To jest doskonała, bardzo trafna analogia. Ta potęga absolutnie nie jest złośliwa, ale jest przytłaczająco wielka.
A ten drugi filar?
Po drugie, ta bojaźń wynika z pełnego zrozumienia swojej odpowiedzialności. Ostatecznie to nie przed historią, nie przed szefem w pracy i nawet nie przed samym sobą zdamy relacje z naszego życia, tylko właśnie przed nim.
No tak.
I wreszcie trzeci element, o którym nasz współczesny świat najchętniej by w ogóle zapomniał, to jest bardzo brutalny realizm.
Co masz na myśli?
Źródła mocno podkreślają, że proces naszej zmiany odbywa się na terytorium, na którym operuje realny, aktywny wróg. Ktoś, kogo celem jest nasza całkowita destrukcja.
Wow.
To nie jest gra wideo, gdzie mamy nieskończoną liczbę żyć, prawda? To sytuacja, która wymaga od nas najwyższej taktycznej ostrożności i absolutnej, stuprocentowej powagi.
Innymi słowy, uświadamiamy sobie, że cała ta walka z naszymi słabościami, ta głęboka wewnętrzna transformacja, to nie jest jakiś poboczny weekendowy projekt. To nie jest samodoskonalenie, żeby ładniej wyglądać na zdjęciach w mediach społecznościowych. Stawka jest dosłownie wieczna.
Zgadza się, stawka jest ogromna.
I to prowadzi nas do samego sedna sprawy. Harmon cytuje zasadę, która brzmi, no jak czysty paradoks. Mamy mianowicie wypracowywać to, co Bóg już w nas wpracował. Z notatek wyłania się tu jasny obraz. Bóg nie wyciąga człowieka z bagna, by po chwili, wiesz, otrzepać dłonie, życzyć powodzenia i po prostu zostawić go samego z długą listą zasad do odhaczenia.
O nie, to by zupełnie mijało się z celem.
No właśnie. On rzekomo daje nam dwie rzeczy. Samo pragnienie, by chcieć dobra oraz moc, by to dobro finalnie wykonać. I tutaj robi się naprawdę ciekawie. W materiałach źródłowych pojawia się koncepcja, którą można porównać do zmiany całego oprogramowania.
Mhm.
Wyobraźmy sobie dietę. Zamiast zakładać grubą kłódkę na lodówkę, zaciskać zęby i codziennie siłować się ze sobą, by przypadkiem nie zjeść tych wszystkich słodyczy, co byłoby tylko czystym wysiłkiem woli, budzimy się pewnego dnia i okazuje się, że zwyczajnie, tak fizjologicznie, straciliśmy na nie ochotę.
To jest świetne ujęcie.
Zmienił się nam smak. Zaczynamy autentycznie pragnąć tego, co jest zdrowe.
Tak, ta radykalna zmiana pragnień to w ogóle główny mechanizm napędowy Nowego Przymierza w Biblii. Harmon wskazuje tutaj na Księgę Ezechiela, a dokładniej na 36 rozdział. I choć sam Paweł w liście do Filipian nie cytuje Ezechiela dosłownie, to cała jego myśl na tym mocno bazuje.
Jak brzmi ta obietnica u Ezechiela?
Znajduje się tam obietnica, że Bóg, no można powiedzieć operacyjnie, usunie z człowieka serce kamienne, czyli to uparte, martwe, całkowicie niewrażliwe, a w to miejsce wstawi serce mięsiste.
Czyli takie żywe.
Żywe, pulsujące i podatne na działanie jego ducha. To właśnie duch, włożony głęboko do wnętrza, ma sprawiać, że człowiek sam z siebie zacznie chcieć postępować właściwie. Zmienia się ten apetyt.
Okej. Zatrzymajmy się tu na chwilę, bo po prostu muszę stanowczo zaprotestować w imieniu każdego, kto kiedykolwiek z czymś poważnie walczył.
Rozumiem. to może brzmieć zbyt prosto.
Dokładnie. Brzmi to jak piękna, teologiczna bajka. Bóg zmienia pragnienia. Zejdźmy na ziemię. Przecież znamy wszyscy historie ludzi, którzy autentycznie, z całego serca pragną zmiany.
Mm-hmm.
Modlą się o uwolnienie od nałogu, od wybuchów gniewu czy niszczącej zazdrości. I robią to czasami przez 20 lat. A i tak budzą się każdego kolejnego poranka z dokładnie tym samym, potężnym, niszczącym pragnieniem, które znowu pcha ich w stronę upadku.
To prawda.
Gdzie w takiej tragicznej sytuacji jest ten cały Ezechiel i ta jego wielka obietnica nowego serca? Czy to znaczy, że ci zmagający się ludzie robią coś fundamentalnie, kompletnie źle? Ich nowe oprogramowanie nie weszło? Nie ściągnęło się?
To jest niezwykle bolesne i bardzo, bardzo prawdziwe spostrzeżenie. I wiesz co? Dr. Harmon w swoich rozważaniach mierzy się dokładnie z tym problemem. On diagnozuje powody, dla których cały ten proces tak często utyka w martwym punkcie. Zazwyczaj wpadamy w jedną z dwóch skrajnych pułapek.
Jakich?
Pierwsza to postawa pod tytułem odpuść i pozwól Bogu działać. To jest kompletna bierność. Człowiek zakłada, skoro Bóg obiecał nowe serce, to ja teraz siadam wygodnie na kanapie i po prostu czekam, aż pewnego ranka magicznie obudzę się bez ani jednej wady charakteru.
Taki duchowy kanapowiec.
Dokładnie. A druga pułapka, która jest równie destrukcyjna, to powrót do samego początku naszej dzisiejszej rozmowy, czyli staraj się bardziej.
Aha, czyli kiedy ta magia jednak nie nadchodzi.
Właśnie. Kiedy nic się nie zmienia, wpadamy w panikę. Zaczynamy tworzyć setki rygorystycznych mikrozasad, odcinamy się od wszystkiego, kontrolujemy każdy swój krok, próbując wyłącznie na tych naszych ludzkich mięśniach wyprodukować to boskie posłuszeństwo. A to jest bardzo prosta droga do szybkiego wypalenia.
Więc jak wygląda ta właściwa, biblijna droga, jeśli obie te skrajności są złe?
Odpowiedzią, o której szeroko mówią źródła, jest korzystanie z tak zwanych środków łaski. Chodzi o pracę z tekstami słowa, regularną modlitwę czy przebywanie we wspólnocie. To są te narzędzia, przez które my, wykonując ten nasz autentyczny ludzki wysiłek, pozycjonujemy siebie samych na odbiór Bożej mocy.
Tylko jak to pozycjonowanie działa w praktyce? Tak czysto mechanicznie. Bo znowu, obiektywnie rzecz biorąc, brzmi to trochę jak taki typowy religijny frazes. Używaj środków łaski.
No tak, może tak brzmieć.
Jak dokładnie to, że pójdę sobie na spotkanie jakiejś społeczności, albo że rano przeczytam fragment starożytnego tekstu, ma w realny, wręcz fizjologiczny sposób powstrzymać mnie wieczorem przed wybuchem gniewu na moje własne dzieci. Zastąpmy te stare metafory. Często mówi się tu w kościołach o statku i wietrze, ale to już trochę wytarte. Zobaczmy to inaczej.
Zamieniam się w słuch.
To jest trochę tak jak z instalacją paneli słonecznych.
Okej.
Słońce, czyli ta zewnętrzna moc transformująca, świeci wysoko na niebie całkowicie niezależnie od nas. My nie potrafimy go wyprodukować z niczego, nie umiemy go kontrolować. Ale jeśli zamontujemy nasze bardzo drogie panele słoneczne w, ciemnej piwnicy, co odpowiadałoby właśnie brakowi korzystania z tych narzędzi, to nasza bateria zawsze, niezmiennie pozostanie pusta. Naszym zadaniem nie jest wygenerowanie słońca, bo to niemożliwe. Naszym wysiłkiem, tą bardzo trudną, codzienną pracą, o której mowa, jest wzięcie tych cholernie ciężkich paneli na plecy, wniesienie ich po stromych schodach na sam szczyt dachu i ustawienie ich pod odpowiednim kątem.
Mm-hmm.
I to jest ta praca, którą każdy z nas musi wykonać sam.
To genialne zobrazowanie, naprawdę. Jeśli teraz przełożymy ten obraz paneli słonecznych na mechanizmy psychologiczne, o które pytasz, wszystko staje się niesamowicie jasne. Zastanówmy się, dlaczego w ogóle potrzebujemy wspólnoty.
Żeby mieć kogoś do pomocy przy tych panelach.
Też, ale głównie dlatego, że samotny, odizolowany umysł to po prostu doskonała maszyna do samooszukiwania się.
O tak, jesteśmy w tym mistrzami.
Prawda. Wspólnota, czyli ludzie, z którymi budujemy bardzo głębokie, autentyczne relacje, ona działa jak taki bezlitosny system luster. Ci ludzie wyraźnie widzą nasze ślepe plamy. Kiedy próbujesz na przykład wmówić samemu sobie, że twoja ciągła arogancja to tylko silne przywództwo...
A robimy tak bardzo często. Tak się usprawiedliwiamy.
No to drugi człowiek jest w stanie to błyskawicznie obnażyć. Może pokazać ci prawdę, brutalnie ustawiając cię z powrotem prosto na tym słońcu. A jak działa systematyczna modlitwa czy medytacja nad słowem? Przecież to absolutnie nie są magiczne zaklęcia.
Wiadomo.
To jest bardzo konsekwentna kalibracja naszego układu nerwowego i przestawianie swojej uwagi, zamiast ciągle reagować z tego najniższego poziomu, z poziomu walki o przetrwanie i lęku, uczymy się świadomie przenosić nasz wzrok na suwerenność Boga. My w ten sposób dosłownie przepinamy kable w naszym mózgu.
Jasne, to ma sens.
A dr Harmon idzie w tej analizie jeszcze dalej. On twierdzi, że używając tych narzędzi, mamy pełne prawo modlić się o same nasze chęci. Wyobraź sobie ten moment wielkiego, paraliżującego oporu, kiedy dobrze wiesz, co trzeba w danej sytuacji zrobić, ale w ogóle absolutnie nie masz na to żadnej siły ani najmniejszej ochoty. Wtedy modlisz się. Zmień moje pragnienia. Spraw, bym po prostu zechciał to zrobić.
I to ma ogromny sens. To jest właśnie ta ciężka, siłowa praca przy montażu na dachu. Skoro jednak mamy już, powiedzmy, te panele wniesione, korzystamy z naszej wspólnoty, staramy się uczciwie kalibrować nasz umysł, to dlaczego w tak wielu przypadkach ta nasza życiowa bateria wciąż wydaje się kompletnie pusta? Gdzie jest ten tajemniczy wyciek w systemie, który powoduje, że cała ta włożona energia ucieka w kosmos, a człowiek nadal stoi w miejscu?
Ten wyciek znajduje się w miejscu, którego zdecydowana większość z nas nigdy w życiu by nie podejrzewała. Dr Harmon wnikliwie analizuje ten tekst i uświadamia nam coś niesamowitego. Tym, co najskuteczniejsze sabotuje naszą całą transformację, jest narzekanie.
Żartujesz. Narzekanie?
Dokładnie tak, narzekanie.
Z wszystkich możliwych zbrodni ludzkości, z wszystkich mrocznych grzechów, zdrady, kradzieży i najgorszych słabości psychologicznych, tym wielkim problemem, który tak fatalnie zatyka cały proces zmiany wszechświata, jest to, że sobie po prostu trochę pozrzędzimy. Przecież to jest nasz narodowy sport.
Oj tak, jesteśmy w tym doskonali.
Ludzie codziennie narzekają na to, że ich poranna kawa jest za zimna, że korki na mieście są zdecydowanie za długie, a szef w biurze za bardzo wymagający. Czy bycie takim odrobinę marudnym jest naprawdę aż tak toksyczne?
Jeśli połączymy to z szerszym obrazem, wiesz, z taką głęboką psychologią i teologią, to nagle zrozumiemy, że to wcale nie jest tylko i wyłącznie taki zły nawyk. Narzekanie to ciche, nieustanne szemranie pod nosem. Ten wieczny negatywizm to jest tak naprawdę ostateczna forma teologicznego buntu.
Buntu.
Tak. Wyobraź to sobie, kiedy stoisz w tym nieszczęsnym korku ulicznym i zaczynasz okropnie narzekać z taką głęboką, narastającą wewnętrzną irytacją, to w swojej najgłębszej istocie wcale nie jesteś zły na te samochody przed tobą.
A na co?
Ty podświadomie komunikujesz Bogu. Nie masz bladego pojęcia, jak zarządzać moim życiem i moim czasem. Twój plan na mój dzisiejszy dzień jest po prostu wadliwy, a ja gdybym tylko mógł, wiedziałbym, jak to wszystko zorganizować znacznie, znacznie lepiej.
Wow, to jest mocne. To uderza bardzo głęboko. Narzekanie jako bezpośredni bunt przeciwko temu, kto w ogóle układa cały scenariusz.
Dokładnie. I co ciekawe, starożytni pisarze doskonale to rozumieli. Dr Harmon mocno odwołuje się w tym miejscu do słynnej historii Izraela opisanej w Księdze Wyjścia, a także do listu do Koryntian. Zastanówmy się nad tym. Kiedy Izraelici nareszcie wyszli z niewoli egipskiej na pustynię, mieli przecież za sobą absolutnie unikalne doświadczenie. Widzieli rozstępujące się przed nimi morze.
Jasne. Widzieli nadprzyrodzoną moc na własne oczy.
Zgadza się. A mimo to ich jedyną i niezmienną reakcją na absolutnie jakikolwiek najmniejszy dyskomfort było to wieczne kontestowanie rzeczywistości. Szemranie przeciwko Mojżeszowi, ciągłe narzekanie na to pustynne menu. Mojżesz w 32 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa podsumowuje to zachowanie, nazywając ich pokoleniem skrzywionym i wypaczonym.
Mhm.
A jeśli byśmy to mieli przetłumaczyć na nasz dzisiejszy język, język współczesnych korporacji czy trudnych relacji domowych, to ich szemranie na pustyni było takim starożytnym odpowiednikiem dzisiejszego, wiesz, przewracania oczami na spotkaniach zarządu.
Albo zostawiania tych takich biernie agresywnych komentarzy na firmowych komunikatorach, prawda?
Dokładnie. Albo pielęgnowania w sobie takiego głębokiego przekonania, że absolutnie cały świat z jakiegoś niewyjaśnionego powodu jest nam coś winien. Psychologia bezbłędnie diagnozuje to dziś jako po prostu mentalność ofiary. Ta postawa całkowicie wyłącza w naszym mózgu zdolność do odczuwania jakiejkolwiek wdzięczności. A bez wdzięczności?
A bez wdzięczności nie ma absolutnie żadnej mowy o trwałej zmianie.
To prawda. I w tym nowym świetle to wezwanie apostoła Pawła nagle nabiera niesamowitej mocy. On dokonuje tu wspaniałego intelektualnego odwrócenia. Bierze ten bardzo stary, bardzo bolesny dla jego rodaków zarzut o skrzywionym pokoleniu i mówi swoim ówczesnym czytelnikom coś takiego. Wy macie być zupełnie inni. Macie stać się tymi nienagannymi, bez zarzutu, żyjącymi sobie w samym środku świata, zdominowanym przez ludzi wypaczonych przez to ich wieczne poczucie krzywdy. Unikanie błędów Izraela to wcale nie jest, jak się okazuje, jakaś mistyczna walka wysoko w obłokach.
Nie, ani trochę.
To jest po prostu codzienna, bardzo, ale to bardzo przyziemna decyzja o porzucaniu tej wygodnej postawy wiecznego malkontenta. Tak. I kiedy ta roszczeniowa postawa wreszcie zostaje zneutralizowana w naszym życiu, kiedy w końcu skutecznie zatykasz ten potężny przeciek narzekania, no to bateria na twoim życiowym dachu w końcu zaczyna się tak naprawdę ładować. Zaczynasz realnie korzystać z tej wielkiej Bożej mocy.
I jaki jest według analizowanych źródeł ostateczny efekt całego tego długiego procesu?
Źródła podają nam tu niesamowicie piękny, wręcz poetycki obraz. Po przejściu tego wszystkiego mamy ostatecznie zalśnić jak światła w tym bardzo ciemnym świecie.
Brzmi wzniosłe, ale to pewnie też nie jest tylko poetycki opis oznaczający bycie po prostu dobrym, miłym człowiekiem. Z naszych materiałów wynika, że kryje się za tym ogromna starożytna głębia, prawda?
Zdecydowanie. Tam jest niesamowita głębia. Mamy tu do czynienia z potężnymi echami proroctw ze Starego Testamentu. Harmon jasno wskazuje na dwa bardzo prawdopodobne historyczne nawiązania, które Paweł miał w głowie.
Jakie to nawiązania?
Pierwszym z nich jest 12 rozdział Księgi Daniela. To jest niezwykle istotny fragment tekstu, głównie dlatego, że to jedno z nielicznych tak bardzo wczesnych i całkowicie bezpośrednich odniesień do idei zmartwychwstania. Prorok mówi tam wyraźnie, że ci mądrzy będą śnić jak firmament, a z kolei ci, którzy prowadzą wielu do sprawiedliwości, będą śnić jak gwiazdy już na zawsze.
To drugie nawiązanie.
Drugie odniesienie to Księga Izajasza i jego wielka zapowiedź o byciu światłem dla narodów. W obu tych potężnych tradycjach cel jest zawsze jeden i ten sam.
Jaki?
Wybić się tak mocno na tle tego otaczającego moralnego i duchowego mroku, trzymając się bardzo mocno, albo co nawet lepsze, wręcz wyciągając do innych ludzi, niczym jakaś latarnia w stronę wzburzonego morza, to co Paweł nazywa słowem życia.
I to jest piękne, bo przecież, żeby móc komuś wyciągnąć ratunek w czasie burzy, samemu trzeba najpierw stać na skalę niesamowicie stabilnie. I kiedy tak o tym śnieniu i ofiarowywaniu sobie nawzajem realnej pomocy rozmawiamy, no musimy na koniec zmierzyć się z jeszcze jedną rzeczą, prawdopodobnie najdziwniejszą metaforą w tym całym tekście.
Oj tak, wiem o czym zaraz powiesz.
Pod sam koniec tego fragmentu Paweł pisze nagle o tym, że on sam, tak osobiście, jest gotów być wylanym jako ofiara płynna. No przyznajmy to, kiedy czyta się to dzisiaj, brzmi to jak jakieś wysoce hermetyczne, starożytne dziwactwo, trochę nawet kulinarne. Co ten człowiek w ogóle ma na myśli, mówiąc o wylewaniu się w kontekście pomagania innym ludziom i tej całej psychologicznej transformacji?
Zrozumienie tego jest dla nas dzisiaj faktycznie bardzo trudne i odległe, bo żyjemy w innej kulturze. Ale dla człowieka wychowanego w starożytności, czy to w tym rzymskim, czy nawet w typowo żydowskim kręgu kulturowym, był to obraz niezwykle plastyczny i, co ważne, bardzo wręcz codzienny.
Codzienny? Dlaczego?
Ponieważ kiedy w ówczesnej świątyni składano wielką, ważną ofiarę, wyobraź sobie na przykład ogromne zwierzę, które leży i płonie na ołtarzu, to na samym samiusieńkim końcu tego potężnego rytuału brano jeszcze puchar bardzo cennego wina. Kapłan podchodził i wylewał to wino bezpośrednio na rozgrzane mięso i te płonące węgle.
Okej, i co się działo?
Kiedy ten zimny płyn gwałtownie dotykał ognia, powstawał taki wielki, głośny syk, W górę od razu unosiła się gęsta para, no i piękny, intensywny zapach na całą okolicę. To konkretne wino to była właśnie ta ofiara płynna.
Rozumiem.
I tu jest klucz programu. Ono absolutnie w żadnym wypadku nie było istotą całej tej ceremonii. Nie było tym drogim głównym daniem, było tylko drobnym symbolicznym dodatkiem, takim ostatecznym wykończeniem całego wielkiego aktu.
Więc co to wszystko oznacza, kiedy wreszcie przyłożymy ten piękny kulturowy obraz do relacji samego Pawła z tymi zwykłymi ludźmi, do których ten list adresuje?
To jest fascynujące.
Dla mnie to jest absolutny punkt kulminacyjny dzisiejszej analizy. Uderza mnie tutaj niewyobrażalna, wręcz porażająca pokora człowieka, który przecież obiektywnie był prawdziwym gigantem intelektualnym i duchowym swoich czasów.
Zdecydowanie tak.
Paweł z Tarsu pisze do tych zupełnie zwykłych, zmęczonych codziennym życiem rzemieślników, matek, zapracowanych ojców w mieście Filippi i mówi im coś takiego. Słuchajcie uważnie. To, z czym wy się osobiście zmagacie każdego pojedynczego dnia. Ta wasza ciężka, mrówcza praca, wasze zaciekłe powstrzymywanie się od toksycznego narzekania, to codzienne wnoszenie tych ciężkich paneli słonecznych na dach. To właśnie jest ta wielka ofiara, która dumnie leży na ołtarzu historii.
Mhm. A on sam widzi się gdzie indziej.
Właśnie. A całe moje życie, nawet moje ewentualne brutalne męczeństwo, które może mnie czekać, to jest tylko to wino na końcu. To zaledwie ta mała ofiara płynna, która po prostu jest wylana na ten wasz ogromny trud. To jest przecież ostateczne porzucenie ludzkiego wielkiego ego. On autentycznie nie czuje najmniejszego żalu, że nie gra tu pierwszych skrzypców. On czerpie z tego faktu najczystszą radość.
Jeszcze namawia wszystkich dookoła, by potrafili szczerze cieszyć się razem. To po prostu niesamowicie podsumowuje całą ewolucję człowieka. Człowieka, który w pewnym momencie kompletnie przestał się martwić o swój własny osobisty status, a zaczął z całego serca troszczyć się o to, jak tylko może rozświetlić to trudne życie innych ludzi.
Piękne podsumowanie.
I to wszystko powoli prowadzi nas do takiego końcowego wniosku z wykładu doktora Harmona. To rodzi cholernie ważne pytanie, z którym każdy człowiek na tej planecie, mierzący się z tematem osobistej zmiany, no musi się wprost konfrontować.
Co to za pytania?
W co my tak naprawdę wierzymy na temat samych siebie i na temat Boga? Zobacz, Bóg absolutnie nie jest jakimś wiecznie zmęczonym, stale zniecierpliwionym nauczycielem, który tylko ciężko wzdycha, patrząc z góry na nasze kolejne błędy. On czerpie głęboką, autentyczną przyjemność z samej pracy nad odnawianiem nas każdego dnia.
Ta prawda zmienia wszystko.
Tak, bo ta wiedza potężnie obala bodajże jedno z największych kłamstw na współczesnym rynku idei. Tę okrutną truciznę, którą wspomniany wcześniej wróg z premedytacją szczykuje głęboko do naszego zmęczonego umysłu. Kłamstwo, które brzmi: i tak nigdy się nie zmienisz. Odpuść to. Nie warto. Harmon na podstawie tych starych tekstów pokazuje jasno, zmiana jest jak najbardziej możliwa.
Wymaga jednak z naszej strony pewnego zdrowego realizmu.
Oj tak, zdarzają się jasne, te spektakularne, cudowne historie kogoś, kto z dnia na dzień po jakimś jednym duchowym przełomie nagle traci niszczący pociąg do alkoholu. Ale najczęściej taka prawdziwa transformacja to jest długi, powolny maraton.
No tak, jeśli ktoś był wybuchowy przez 30 lat.
Właśnie. Wybuchowa osoba, która całe życie we wszystkich konfliktach odruchowo wybierała agresję, może po prostu potrzebować całych lat mrówczej, żmudnej pracy. Pracy w oparciu o te środki łaski, w oparciu o zdrową wspólnotę, by powoli wytorować nowe ścieżki neuronowe. Ale najważniejsze jest to, że z tą Bożą pomocą i naszą codzienną, twardą konsekwencją to jest absolutnie do zrobienia.
Dokładnie tak. I to sprowadza te wszystkie wielkie, teologiczne koncepcje prosto z chmur z powrotem do naszego dzisiejszego poranka. Co możemy z tym faktycznie, praktycznie zrobić? Możemy na przykład wybrać sobie dziś tylko jeden, mały obszar w naszym życiu. Nie 10 wielkich spraw naraz. Wybierz tą jedną, najbardziej uciążliwą słabość. I zamiast rzucać się od jutra w taki nakręcający się wir zasady staraj się jeszcze bardziej, kontroluj to i z całej siły zaciskaj zęby, zacznij najpierw modlić się o tę najgłębszą, operacyjną zmianę samego pragnienia.
Wynoś każdego dnia swoje ciężkie panele słoneczne na słońce. wystawiaj się na nie poprzez budowanie autentycznych relacji z zaufanymi ludźmi, którzy nie będą ci słodzić, ale w miłości powiedzą ci po prostu prawdę o tobie.
I co najważniejsze, oddetnij ten nieszczęsny przeciek, dławiąc w sobie ten wyjątkowo toksyczny, codzienny nawyk ciągłego narzekania na zewnętrzne okoliczności. Oddetnij to zrzędzenie na korki, na system i na ludzi. I wiecie, kiedy sam zbierałem swoje notatki, przygotowując się do tego dzisiejszego spotkania, uderzyła mnie jeszcze jedna dość mocna, bardzo prowokacyjna refleksja.
O czym mówisz?
Chciałbym po prostu z tym jednym przemyśleniem wszystkich nas dzisiaj zostawić. To jest coś, co wspaniale łączy te wszystkie niesamowite, starożytne obrazy dymiących u ołtarzy i gorącej pustyni z naszym bardzo często, no nie ukrywajmy, dość szarym i frustrującym codziennym dniem.
Zamieniam się w słuch.
Zauważcie, że przez większość czasu postrzegamy nasze codzienne, osobiste trudności, złe nawyki i tych wszystkich irytujących, bardzo roszczeniowych ludzi dookoło nas jako wyłącznie jakieś złośliwe, przypadkowe przeszkody. Widzimy to po prostu jako naszą własną, beznadziejną, prywatną pustynię, na której aż samo prosi się, by ciężko usiąść na kamieniu i po prostu długo, głośno narzekać. Dokładnie tak, jak zrobili to tamci uciekinierze z Egiptu.
Mhm. To bardzo naturalna reakcja.
Ale co jeśli ta ukryta rzeczywistość jest dokładnie odwrotna? Co jeśli te dzisiejsze, mocno zżerające nas od środka frustracje, ten niesamowicie niewygodny, bolesny moment w pracy czy w domu, w którym właśnie w tej chwili tkwimy, to wcale nie jest jakiś błąd w kodzie matrycy? A co jeśli to jest dokładnie ta wielka scena?
Ta scena, na której jesteśmy aktorami.
Dokładnie. To precyzyjnie, genialnie zaprojektowane miejsce, które zaaranżowano celowo tylko i wyłącznie po to, by twoja codzienna cicha wierność i praca mogły w końcu zostać wylana jako ta ofiara płynna. Po to, żeby sprawić, że nagle, w samym środku jakiegoś totalnego społecznego mroku, zalśnisz jak potężna, nawigacyjna gwiazda na niebie i zalśnisz dla kogoś konkretnego z twojego bliskiego otoczenia. Kogoś, kto właśnie w tym jednym bardzo konkretnym momencie życia rozpaczliwie poszukuje ratunku. Zostawiamy wszystkich z tą myślą. Niech to będzie przestrzeń do własnych cichych przemyśleń i odkryć. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia podczas naszej kolejnej dogłębnej analizy.